Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień. A my, proszę Państwa, zajrzymy teraz śladami polskich, krakowskich twórców, kompozytorów. Mnie się bardzo podoba, tydzień temu rozmawialiśmy z Mateuszem Ciupką na temat doktora Faustusa i na temat niezwykłych rozważań o muzyce, która jest zawarta, które są zawarte w tym arcydziele Thomasa Manna. I mnie się przypomniało to, że on właściwie używa tam takich pięknych określeń, czyli twórcy muzyki tam są tonkunstlerami, a muzyka to jest tonkunst, sztuka dźwięku. I mamy trzech wybitnych twórców sztuki dźwięku w Krakowie, którym dedykowane są, programy Krakowskiego Forum Kultury, a tu już usłyszeliśmy głos Agnieszki Malatyńskiej-Stankiewicz.
Dzień dobry, odezwałam się troszkę za wcześnie, przepraszam.
Nie no, to jest, dobre odezwanie jest zawsze jakimś tam też smaczkiem, to tak jak czasem coś jest w partyturze, ale czasem coś jest niespodziewanego i wtedy może to odpowiednio też zabrzmieć, mimo że to niespodziewane. Muzyczny Ślad Krakowa to projekt, który wymyślony został kiedyś przez Krakowskie Forum Kultury. Krakowskie Forum Kultury to dawny Śródmiejski Ośrodek Kultury, ulica Mikołajska, kamienica Lamellich. Muzyczny Ślad Krakowa to znakomity pomysł Andrzeja Kosowskiego, którego serdecznie pozdrawiamy.
Znamy Andrzeja Kosowskiego w Krakowie doskonale, bo przecież tyle lat funkcjonował jako prezes, a wcześniej redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Potem został szefem Instytutu Muzyki. Natomiast no, jest to rzeczywiście postać niezwykła też z różnych festiwali. Między innymi dawno, dawno temu w Krakowie Festiwal Muzyki Polskiej był pod jego skrzydłami i naprawdę miał wtedy ten festiwal fantastyczne oblicze.
Tak, on znakomicie łączy różne też elementy geograficzne związane z polską, szczególnie polską muzyką, bo to i Śląsk, i Śląsk Cieszyński, Kraków i Warszawę. I tak krąży jak ten wolny elektron, wymyślając różne ciekawe zdarzenia. No i też wymyślił Muzyczny Ślad Krakowa. Muzyczny Ślad Krakowa to z jednej strony strona internetowa, na której Państwo znajdą opisane świetnie utwory sceniczne Krzysztofa Pendereckiego, Stanisława Radwana, Andrzeja Zaryckiego. Wszyscy oni doczekali się też swoich płyt nagranych przez właśnie Krakowskie Forum Kultury z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. A proszę Państwa, teraz też odbywają się spotkania pod hasłem Muzyczny Ślad Krakowa. Było już spotkanie poświęcone Stanisławowi Radwanowi. W przyszłym tygodniu kolejne spotkanie, ale jeszcze wcześniej, bo 7 października, wernisaż wystawy, która rozpoczęła się wczoraj w Krakowskim Forum Kultury. To jest ulica, przypomnę, Mikołajska numer 2. To jest kamienica Lamellich z pięknym widokiem na Mały Rynek. I tam właśnie jest wystawa fotograficzna poświęcona właśnie tym trzem wybitnym kompozytorom, Radwanowi, Koniecznemu i Zaryckiemu. Wernisaż, proszę Państwa, 7 października, czyli w piątek o 18:00. Sala z widokiem, tak się nazywa. Wstęp wolny oczywiście. A przy okazji, ja szczególnie myślę w tym roku o Zygmuncie Koniecznym, bo tak, przyznam się szczerze, że od dziecka towarzyszyła mi płyta, którą Zygmunt Konieczny... Jak to nazwać?
No właśnie, to chyba popełnił?
Znaczy, popełnił.
Chyba nie.
Znaczy, popełnił, nie popełnił, bo to jest arcydzieło polskiej muzyki, które powstawało przez wiele lat, bo przecież te piosenki były komponowane, niektóre jeszcze pod koniec lat 50. pisał młody Zygmunt Konieczny, potem miał różne wersje też radiowe, pojawiały się na festiwalach śpiewane przez Ewę Demarczyk, a w 1967 doczekały się wydania płytowego.
Pamiętam dokładnie tą płytę, okładka taka biało-czarna z podobizną Ewy Demarczyk, natomiast te piosenki, które się znajdowały tam na tym nagraniu, rzeczywiście były fascynujące, bo to były te piosenki tak zwane no, epokowe, jak się okazało, piosenki, po które później, jak mówiłeś, sięgali różni wykonawcy, którzy chcieli się zmierzyć z Ewą Demarczyk. Oczywiście nie było to tak, tak proste, dlatego że nastąpiło tutaj właściwie takie połączenie doskonałe. Zarówno Ewa Demarczyk, jak i Zygmunt Konieczny, wówczas bardzo młodzi ludzie, spotkali się w piwnicy pod Baranami i właściwie nastąpiła między nimi jakaś taka wielka nić porozumienia, jakaś taka nieprawdopodobna energia, dlatego że Zygmunt Konieczny, zresztą wielokrotnie z nim rozmawiałam potem w różnych wywiadach, mówił właśnie, że Ewa Demarczyk dała mu tą możliwość, o której zawsze marzył, czyli o idealnym potraktowaniu głosu. Okazało się, że ona ma takie możliwości techniczne, zarówno jeżeli chodzi o skalę, o dykcję, o sposób śpiewania, o całą swoją osobowość, która zresztą go bardzo fascynowała, że on dla niej zaczął pisać te najwspanialsze utwory, dziś byśmy powiedzieli. Właściwie możemy powiedzieć, że sobie nawzajem zawdzięczają takiego wyjście z piwnicznego cienia, takie wielkie wyjście w świat, bo nagle się okazało, że to jest trochę więcej niż tylko jakiś lokalny kabaret krakowski. Nagle się okazało, że to są nieprawdopodobni ludzie, którzy pokazali, jak ta piosenka w ogóle może wyglądać i stali się właściwie takim ideałem. Potem ile razy ktoś śpiewa, na przykład Madonny, które się znalazły na tej płycie, to naprawdę mamy w uszach cały czas Ewę Demarczyk z tego wykonania i chcąc, nie chcąc porównujemy.
Tak, to Miron Białoszewski, jeden z najwybitniejszych twórców polskiej kultury. W tym roku obchodzimy stulecie jego urodzin.
A ja jeszcze ci przerwę, bo skoro jesteśmy przy Białoszewskim, to przypomniało mi się, że Zygmunt Konieczny kiedyś mówił, opowiadał mi tą historię, jak pojechali do Warszawy właśnie z Ewą Demarczyk i mieli prezentować właśnie między innymi Madonny. I co się okazało? Okazało się, że przyszedł Białoszewski, żeby wysłuchać tego swojego utworu. Oni byli bardzo zdenerwowani, nie wiedzieli, zdawali sobie sprawę, że pocięli trochę tą poezję i właściwie trochę pod włos potraktowali czasem te słowa. No więc kiedy ten utwór został wykonany, a przypomnijmy, że Zygmunt Konieczny był przy fortepianie, bo to doskonały pianista, więc a Ewa Demarczyk śpiewała, więc trochę opuścili po prostu scenę z pewnym takim bijącym sercem, co na to powie poeta. A poeta, który słynął z tego, że właściwie milczał głównie, podszedł do nich i powiedział: podobało się, podobało. I oni to uznali za wielki komplement.
Tak, a bali się jego, zwłaszcza, że to był twórca niezwykły, też niezwykłej inwencji językowej, a jednocześnie wielki miłośnik muzyki, bardzo wyczulony też na muzykę renesansową, barokową. My dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy wiele nagrań tych utworów przeróżnych, w znakomitych wykonaniach, ale w tamtych czasach ta muzyka była tak naprawdę odkrywana, bo kto wtedy znał Gesualda tak naprawdę wśród melomanów? Jednak publiczność była wychowana na czymś takim, co Niemczech się nazywa Czajkowski Beethoven Publikum. No Schubert, Czajkowski...
Ładnie się nazywa.
Tak, tak, ale to jest po prostu pewien kanon, tak? Jednak XIX-wieczny. No, ale to tak na marginesie. Myślę, że kiedyś możemy poświęcić audycję Mironowi Białoszewskiemu i jego muzycznym, różnym miłościom muzycznym. Natomiast rzeczywiście trzeba też pamiętać o tym, że dawniej nie było czegoś takiego jak śpiewanie poezji, bo poza tym piosenka była kiedyś czymś innym, był kanto, refren i Ewa Demarczyk właściwie przed spotkaniem z Zygmuntem Koniecznym też śpiewała takie właśnie typowe piosenki. No, jednym z większych przebojów, którym podrywała publiczność do tańca, między innymi w hali Wisły, to słynny festiwal piosenki studenckiej, to był wielki przebój Adriana Celentano. Celentano o 40 tysiącach pocałunków, taki trochę w stylu Twista. Dopiero spotkanie z Koniecznym spowodowało, że ta artystka odkryła w sobie niezwykły talent, pokłady takich właśnie
dramatyzmu.
To nie było takiej artystki w historii polskiej muzyki, ale też nie było takiego kompozytora, który by taki repertuar stworzył. I stąd ten strach przed Mironem Białoszewskim, że oni mu tu robią piosenkę. I on też też na początku był właściwie nastawiony negatywnie, że tam gdzieś w Krakowie, on z Warszawy, przecież rodowity mieszkaniec stolicy.
Coś robią z jego utworem.
Tak, 30 czerwca 1922 roku, stąd w tym roku setne urodziny wielkiego Mirona. I nagle się okazało, że ten Obertas, bo przecież to jest Obertas, prawda?
Tak.
Taki żwawy Obertas, Kaluznera z Madonnami, przypadł mu do gustu, a potem były też inne przygody, jeżeli chodzi o przypadanie do gustu, bo przecież były wiersze Białoszewskiego, który musiał profesor Wyka, że tak powiem, zatwierdzić. I też zatwierdził, dał stempel imprimatur.
Tak, no właśnie, jak się rozmawia z Zygmuntem Koniecznym, zresztą on wielokrotnie to podkreślał, że dla niego bardzo ważne jest słowo. I właściwie pierwsze było słowo, ponieważ on zaistniał dzięki poezji i poezja właściwie określiła go jako kompozytora. I rzeczywiście, jeżeli popatrzymy w jego życiorys, zaczniemy się zastanawiać, jak to było, to zauważymy, że pierwsze zamówienie kompozytorskie otrzymał od wujka, który był prezesem Związku Literatów w Olsztynie i on ogłosił taki konkurs dla poetów warmińskich. I Zygmunt Koniecznie postanowił przystąpić do tego konkursu. Napisał Kołysankę. To był taki pierwszy utwór z prawdziwego zdarzenia, który właściwie zapisał tak nutami na pięciolinii, już po Bożemu, nazwijmy to. I właściwie przyniósł on młodemu Zygmuntowi Koniecznemu wtedy drugą nagrodę. Przypomnijmy, że wówczas Zygmunt Konieczny był uczniem liceum muzycznego, czyli to były naprawdę jego początki. Tutaj zresztą Muzeum Muzycznego w Krakowie, bo Zygmunt Konieczny jest urodzony w Krakowie i jest związany z Krakowem przez całe życie, ale wtedy właśnie ta nagroda jak gdyby utwierdziła go w takim przekonaniu, że kompozycja to jest właśnie droga, którą chyba on chciałby iść. Że to jest chyba to, co go jak gdyby fascynuje. I wtedy jeszcze, kiedy się nad tym zastanawiał, kiedy się upajał tym swoim pierwszym sukcesem, w ogóle można powiedzieć, że nie wiedział jeszcze, że słowo stanie się dla niego taką największą inspiracją, że wypracuje właśnie taki styl piosenki, który właśnie będzie daleki od tego schematu, o którym tu mówiłeś, że to będzie taki jak gdyby mały dramat, mały spektakl wręcz. Każda piosenka będzie jak gdyby taką etiudą teatralną.
To prawda. I jeszcze przy okazji, a propos słowa, to on dokonał też rzeczy niezwykłej, bo przecież wszyscy znają niektóre utwory polskiej poezji przede wszystkim właśnie dzięki jego muzyce. I już nikt nie pamięta tego, że Julian Tuwim napisał wiersz Przy okrągłym stole, który zaczyna się od słów, a może byśmy tak najmilsza wpadli na dzień do Tomaszowa, bo wszyscy znają ten wiersz pod tytułem Tomaszów.
I jako słynna piosenka.
I to jeszcze, to jest taka sprawa, no powiedzmy, genderowa wręcz, że zmienił się, płeć podmiotu litycznego się zmieniła i teraz wszyscy znamy to, a może byśmy tak najmilszy wpadli na dzień do Tomaszowa. Mamy też Grand Vals Billon, który...
Też z tej płyty,
Tak. No to tutaj jest to pełna pereł po prostu, same peruły.
Czarne anioły.
I tam też ale tam też podmiot liryczny jest zmieniony i tam też są ingerencje, ale to są takie ingerencje, to jest tak, tu leży obok ciebie książka o Glenie Gouldzie, który też wchodził w strukturę utworów, czasem grał je w zupełnie innym tempie niż zaznaczył kompozytor, a bywali tacy kompozytorzy z żyjących, którzy mówili, że rzeczywiście, ale to tak działa, on wchodzi w głąb tego, w strukturę utworu i tak można powiedzieć o Zygmuncie Koniecznym, że on chodził w głąb tekstu i ten tekst, myślę, że gdyby Julian Tuwim usłyszał, to by był zachwycony. Tak swoją drogą. A przy okazji, bo skoro zaczęliśmy od Krakowskiego Forum Kultury i skoro mówiliśmy o cyklu Muzyczny Ślad Krakowa, i spotkaniach z cyklu Kompozytorzy Nieprowincjonalni, to oczywiście nawiązanie do tytułu filmu Agnieszki Holland, takiego debiutu pełnometrażowego, bo ona wcześniej już robiła przed aktorami prowincjonalnymi filmy, ale to był taki wielki pełnometrażowy debiut, to był tak zwany Kino Moralnego Niepokoju, jeden z najlepszych filmów z muzyką Andrzeja Zaryckiego zresztą. I to właśnie to spotkania organizowane przez Krakowskie Forum Kultury mają taki tytuł Kompozytorzy Nieprowincjonalni i właśnie w najbliższy wtorek o 18 w Starym Teatrze odbędzie się spotkanie z Zygmuntem Koniecznym. To spotkanie właśnie poprowadzi prowadzi Agnieszka. Agnieszka Martyńska-Stankiewicz, którą gościmy. Więc pamiętajmy, proszę Państwa, proszę wpisać sobie ten termin 11 października, wtorek 18. Spotykamy się w Starym Teatrze, w samym sercu Krakowa. Zygmunt Konieczny, jak to kiedyś napisała w tytule swojego felietona Agnieszka Martyńska-Stankiewicz, wesoły kompozytor smutnych piosenek.
To tak właśnie sam określił się Zygmunt Konieczny kiedyś w jednym z wywiadów, jaki z nim przeprowadziłam, bo naprawdę jest to niezwykły artysta, fantastyczny człowiek. Ja już się bardzo cieszę na to spotkanie, dlatego że nie rozmawiałam z nim od jakiegoś czasu. Parę razy spotkaliśmy się na ulicy, bo jak wiadomo, Zygmunt Konieczny bardzo lubił zawsze i teraz też przychodzi do słynnej kawiarni Vis-a-Vis o godzinie 13 i tam można go znaleźć, więc jeżeli ktoś ma jakieś sprawy do niego albo chce przekazać jakieś zaproszenia, listy, to właśnie tam należy złożyć te wszystkie pisma, bo to na pewno trafi do Zygmunta Koniecznego. No jest to cudowny taki...
Który wciąż komponuje piosenki dla młodych wykonawczyń, szczególnie wykonawczyń.
Bo też ciągle szuka, tak jak zastanawialiśmy się kiedyś, ciągle szuka takiej wykonawczyni jak właśnie Ewa Demarczyk. Co prawda takie talenty zdarzają się bardzo rzadko, ale Zygmunt Konieczny miał dobrą rękę do właśnie wykonawczyń, chociażby Joanna Słowińska, która przecież zafascynowała go też swoimi możliwościami wokalnymi, pięknym głosem. Ja pamiętam, kiedy właśnie rodziła się ta kariera Joanny Słowińskiej podczas jednego z festiwali piosenki aktorskiej i właśnie wtedy Zygmunt Konieczny opowiadał mi, jak ona wspaniale śpiewa i jakie on ma pomysły tak. na swoje utwory kolejne.
Tak przy okazji polecamy płytę koncertową z piosenkami, z utworami Mistrza Koniecznego właśnie w wykonaniu pani Joanny Słowińskiej i jej zespołu. To nagranie z Nospru, jakże zazdrościmy tej sali. Ale przy okazji, proszę Państwa, wybiegamy jeszcze w przyszłość. Kolejne ważne wydarzenie organizowane przez Krakowskie Forum Kultury i Ślad Krakowa i Andrzeja Kosowskiego. To jest wielki koncert z muzyką teatralną i filmową Mistrza Koniecznego, który odbędzie się 31 października. To jest ostatni poniedziałek tego miesiąca, wczesnym wieczorem w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie i tam właśnie pani Joanna też wystąpi.
No i to jest właśnie bardzo wspaniała informacja, dlatego że ja się tak kiedyś zastanawiałam i nawet zadałam to pytanie Zygmuntowi Koniecznemu, że można śmiało powiedzieć, że on ma swój styl. Dlatego, że gdybyśmy zaczęli analizować jego muzykę, to właściwie wystarczą pierwsze parę dźwięków i my już wiemy, że jest to muzyka Zygmunta Koniecznego. Świadczy o tym chociażby na przykład taki gwałtowny rytm, oscinata, pauzy przede wszystkim, prawda? Bo to jest jak gdyby charakterystyczne dla jego muzyki. Takie perkusyjne akordy. Pojawia się też czasem polifonia. Z biegiem lat, co prawda, ta muzyka jest mniej drapieżna i bardziej jak gdyby taka skupiona w sobie. Niemniej jest ona bardzo charakterystyczna i wtedy Zygmunt Konieczny, który słynie z ogromnego poczucia humoru, powiedział, że rzeczywiście tak, ludzie życzliwi mu mówią, że ma swój styl, natomiast wrogowie twierdzą, że się powtarza. Więc myślę, że coś w tym jest, że tak z takim dystansem Zygmunt Konieczny patrzy na swoje życie, ale przecież Zygmunt Konieczny to nie tylko piosenki, to przede wszystkim najważniejsze spektakle teatralne, jakie się w ogóle pojawiły. To też...
Także teatru radiowego.
Właśnie, do tego jeszcze możemy dodać naprawdę doskonałe filmy, do których napisał muzykę. Tego naprawdę jest mnóstwo, bo tutaj gdybyśmy na przykład wymienili, to jest na przykład Krajobraz po bitwie Wajdy, Jak daleko stąd, jak blisko Konwickiego, albo na przykład, nie wiem, Skorpion, Panna i Łucznik, to jest Kondratiuk, ale Dolina Issy, taki przepiękny film, nie wiem, Czy pamiętasz dawnych lat Konwickiego?
Pamiętam ten film, zresztą to jest film, który powstał tuż przed stanem wojennym i komunistyczna władza nie bardzo była przychylna, bo tak z jednej strony Czesław Miłosz, a z drugiej Tadeusz Konwicki i ten...
I te słowa, które się pojawiają.
Tak, ale ja pamiętam, że Wojciech Żukrowski w ogóle, pisarz, który jednak był związany z partią od czci i wiary, ten film odsądzał, krzycząc, że to porównanie czy oczywiście przysparza dodatkowych widzów.
Oczywiście, że tak było. Więc nie ma to jak, zresztą Zygmunt Konieczny też to wyznaje, że nie ma to jak skandal. Nic tak nie buduje artysty. Oczywiście nie chodzi tylko, żeby oprzeć się o skandal. Ale jeżeli na przykład byśmy popatrzyli na przedstawienia teatralne, to między innymi na przykład pisał muzykę do Konrada, do spektakli Konrada Swinarskiego, na przykład Sen nocy letniej, ale Dziady, Wyzwolenie, na przykład do Andrzeja Wajdy, Noc listopadowa, czy Jarockiego, Wiśniowy sad.
A ja ostatnio przez przypadek obejrzałem taki film, Święty Interes. Nie wiem, czy kojarzysz taki
nie
film.
Nie kojarzę w tej chwili.
To jest film, który powstał 12 lat temu. Ja pamiętam, że słyszałem o tym filmie. Zresztą Maciej Wojtyszko go reżyserował. Bardzo lubię Macieja Wojtyszko. Od dziecka między innymi za Brąbę i innych, ale to też znakomity reżyser, autor też biografii Moliera, Bułhakowa. I on napisał scenariusz do tego filmu. To jest bardzo urocza opowieść o dwóch braciach, którzy... Zresztą w Szyżycu nakręcony, więc małopolski trop.
To też jest istotne, ponieważ Zygmunt Konieczny pierwsze lata swojego życia spędził właśnie w Szczyżycu.
No i właśnie w tym filmie główne role grają Piotr Adamczyk i Adam Woronowicz, czyli znakomici artyści. Tak. I oni są, to jest historia dwóch braci, których ojciec zmarł, tam właśnie dziedziczą po nim stary samochód typu chyba Warszawa, rozklekotany, ale tworzy się legenda, że to był samochód, którym kiedyś jeździł Karol Wojtyła i nagle się okazuje, że ten samochód jest bardzo dużo wart i tak sobie myślałem, no bardzo sympatyczna komedia, trochę pewnie taka, trochę w duchu Chrabalowskim, rzeczywiście tak jest, ale nie oglądałem jej nigdy. No i tak włączyłem niechcący kiedyś pewien kanał i jest ten film. No i tak słucham, no i rzeczywiście taki klimat trochę Chrabalowski w tym Szczyżycu i taka ta muzyka też tak się pięknie układała i tak słucham, no tak sobie myślę, pewnie Konieczny. No i to sprawdziłem, że Zygmunt Konieczny. Ma styl. Przy okazji polecam ten film, bo potem też się pojawia Kraków, w ogóle finał w Krakowie jest, nie będę, jak to się mówi po staropolsku, spoilerował, ale jeżeli państwo chcą obejrzeć film, który sprawia w dobry nastrój, przy okazji świetna gra aktorska, Maciej Wojtyszko reżyserował i znakomita muzyka, to Święty Interes.
No właśnie, ale też to jest bardzo ciekawe, bo mówiliśmy o tym właśnie o filmie, a też z drugiej strony ja też pytałam kiedyś Zygmunta Koniecznego, bo żeby być kompozytorem muzyki filmowej, to trzeba mieć trochę grubą skórę, dlatego że muzyka jednak jest w służbie dla obrazu, prawda? Więc muzyka jak gdyby musi się podporządkować. I Zygmunt Konieczny powtarzał wielokrotnie, że zdarzają się takie sytuacje, że najlepszy fragment muzyczny, który on skomponował, z którego jest najbardziej zadowolony, po prostu wypada. Wypada, ponieważ nie pasuje, albo scena, do której zostało stworzone, została wycięta, wypadła w trakcie montażu i po prostu tego nie ma. I trzeba się nauczyć tego, że to jest jak gdyby część tego funkcjonującego w ogóle zawodu właśnie bycia kompozytorem filmowym głównie, ale teatralnym też, bo tak samo się dzieje z muzyką w teatrze i trzeba umieć się z tym pogodzić. Niektórzy tego nie potrafili. Powiedział, że na początku strasznie go to bolało.
Bo czasem to jest tak jak zawód, ale zawód miłosny.
No, nawet więcej, bo myślę, że to jest tak jak gdyby strata, no wręcz dziecka, prawda? No bo to jest nagle jest coś, co uważam, że jest najwspanialsze, a komuś to po prostu nie pasuje. No ale tak trzeba po prostu do tego podejść. Potem zostaje ta muzyka, która jest fascynująca. Zresztą śmieszne może jest to, że zastanawiałam się też kiedyś, co było przełomem w życiu twórczym Zygmunta Koniecznego. I pewnie byś nie zgadł.
No to
nigdy.
Słucham, zamieniam się w ucho.
Więc powiem, bo ja też byłam zaskoczona. A mianowicie przełomem w jego twórczości było Ksero. I może to zabrzmi bardzo dziwnie, ale wynalazek ksero, który pojawił się, ponieważ wcześniej oryginalne partytury, oryginalne zapisy były wysyłane do teatru, albo wręcz, nie, to jechał posłaniec, ponieważ było to bardzo cenne, albo sam jechał kompozytor, albo posłaniec, który zawoził nuty i te nuty przepadały. Natomiast od momentu później ciężko było od teatru wyciągnąć, więc właściwie nie istniała taka dokumentacja w szufladzie kompozytora właśnie tych utworów, które napisał. W momencie, kiedy pojawiło się ksero, to też wszystko Zygmunt Konieczny kserował i wtedy już pocztą była wysyłana partytura kserowana, a oryginał został schowany do szuflady.
A ja mam takie wrażenie czasem, że niektórzy kompozytorzy kserują pomysły Zygmunta Koniecznego i po prostu no, są tacy, którzy usiłują jego styl naśladować, ale to nie
ale
jest
nie
takie...
Ale nie wychodzi
najlepiej. Nie, bo to nie jest takie proste, jak się wydaje czasem. Ale tak przy okazji tych przełomów, to mnie się wydaje, że też bardzo ważnym przełomem, to już wtedy był dla młodziutkiego przecież, ledwo ponad 20-letniego twórcy, ten moment, kiedy jesienią 1958 roku się coś takiego zdarzyło, o czym Joanna Olczak-Ronikier pisała w książce Piwnica pod Baranami, czyli koncert ambitnych samouków. Jesienią 1958 roku przybył nowy artysta, Mietek Święcicki, przyszły książę nastroju, a w ślad za nim pojawił się młody, nieśmiały student pierwszego roku szkoły muzycznej, Zygmunt Konieczny. Z nadejściem tego chłopca, chichoczącego charakterystycznym, zawstydzonym śmieszkiem, skierowanym jakby do środka, urodziła się nowa jakość. Piwnicy wśród tekstów lepszych i gorszych, mniej lub bardziej ulotnych, często doszczętnie dziś zapomnianych, umościła się sztuka przez duże S, a dzieje piwnicy dzielić się będą odtąd na dwie ery, przed przyjściem Zygmunta i po przyjściu Zygmunta.
Coś w tym jest, dlatego że rzeczywiście to było nieprawdopodobne dla Zygmunta Koniecznego, on zawsze o tym mówił, że możliwość funkcjonowania właśnie w piwnicy, w kabarecie, który był uważany za kabaret no, polityczno-literacki, tak byśmy określili dzisiaj, więc w tym kabarecie, kiedy on nagle bardzo szybko stał się nie tylko czołowym kompozytorem, bo nagle wszyscy chcieli, żeby on pisał, więc miał doskonały, że tak powiem, pole do nauki, bo przecież dopiero był studentem, ale przede wszystkim też przez to, że dosyć sprawnie grał na fortepianie, stał się takim nadwornym akompaniatorem niemal wszystkich. Oczywiście śmiał się z siebie, że jego utwory to może wykonywał, swoje utwory wykonywał nawet bardzo dobrze, ale już Händla czy Bacha grał mniej więcej tak jak potrafił, czyli opuszczając i upraszczając różne rzeczy, ale to oczywiście musimy tutaj zwrócić uwagę, że Zygmunt Konieczny jest szalenie skromnym człowiekiem, więc ja bym tak nie wierzyła, że tak bardzo upraszczał te utwory. Niemniej, co było charakterystyczne w tamtych latach, sam fakt, że się było w piwnicy i dla studenta w uczelni muzycznej było dosyć dużym ryzykiem, ponieważ pedagodzy uczelni muzycznej, tak. W ogóle nie brali tego pod uwagę. To było po prostu jak zdrada muzyki, zajmowanie się jazzem później, prawda?
I studenci kierunków aktorskich nie mogli grać.
Tak, oczywiście. Mówiąc o tym,
w teatrze nie mogli grać w filmie, bo nie daj Boże.
I Zygmunt Konieczny wspominał taką jedną historię, kiedy się okazało, że jedna z artystek zaprosiła właśnie profesorów Akademii Muzycznej i wówczas Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej i Zygmunt Konieczny zorientował się, że oto na widowni w pierwszym rzędzie siedzą jego profesorzy i on nie wiadomo, czy będzie w ogóle w stanie wystąpić, a jeżeli nawet wystąpi, bo jakoś pokona tremę, no to będzie właściwie...
A tam nie ma jak się schować, za mało
miejsca. No właśnie nie ma gdzie się schować, więc błagał Piotra Skrzyneckiego o to, żeby troszkę wyciemnić ten kąt z fortepianem, z pianinem i żeby on tam sobie cichutko wślizgnął, żeby go w ogóle nie zapowiadał i on tam będzie sobie po ciemku grał tak, żeby go nikt nie widział. Piotr oczywiście się zgodził na coś takiego i kiedy przyszło do występu Zygmunta Koniecznego, powiedział, że oto przy pianinie, przy fortepianie, student szkoły muzycznej, który bardzo się boi swoich pedagogów, którzy siedzą w pierwszym rzędzie i tak dalej. Wydawało mu się, że właściwie już skończyło się jego życie na uczelni, ale właściwie wszyscy potraktowali to z przymrużeniem oka.
I tak oto, proszę Państwa, już w najbliższy wtorek, 11 października w Narodowym Starym Teatrze o godzinie 18 spotkanie Patrzeć muzyką, można powiedzieć, bo taki jest tytuł filmu o muzyce teatralnej Zygmunta Koniecznego, pani Anny Poznańskiej. Ten film będzie można obejrzeć, a przy okazji będzie można też zadać pytanie kompozytorowi albo od pani Agnieszce, którą tu gościmy, ponieważ pani Agnieszka Maratyńska-Stankiewicz poprowadzi spotkanie z Zygmuntem Koniecznym. A potem o 19.30 czeka nas pokaz niezwykłego spektaklu, czyli Nocy Listopadowej. To jest spektakl ze Starego Teatru z końca lat 70., ale oczywiście on ma swoją realizację teatru telewizji. Jest przeniesiony nieco w plener, że tak powiem. I spektakl napędzany muzyką Zygmunta Koniecznego. Właściwie to można powiedzieć, że to jest widowisko muzyczne.
Też mi się tak wydaje, że to jest po prostu muzyka stworzyła ten spektakl. Na pewno go zbudowała.
Tak.
I wygląda na to, że tutaj nastąpiło jak gdyby odwrócenie pewnego ciężaru tego, co jest istotne. Że jednak ta muzyka zbudowała ten spektakl. Często się tak zdarza, że muzyka często do nas dociera wcześniej na przykład niż dane wydarzenie, albo staje się bardziej wręcz symboliczna niż całe wydarzenie. Prawda jest taka, że tą muzykę właściwie wszyscy doskonale pamiętają. I co jest ciekawe, zresztą tutaj praca przy tym spektaklu była dla Zygmunta Koniecznego dosyć dużym wyzwaniem, bo też i reżyser bardzo wymagający, no i dzieło też, więc właściwie mierzył się w Starym Teatrze z samą właściwie trudnością. To był 77 rok dokładnie, a więc no naprawdę no okrągła rocznica
tak
teraz.
Jest. Czyli tak, 85. rocznica urodzin kompozytora, 55. rocznica premiery legendarnej płyty Ewa Demaczyk śpiewa piosenki Zygmunta Koniecznego i 45. rocznica realizacji.
Same jakieś jubileusze.
No i bardzo dobrze jesteśmy w Krakowie.
Wszystko świętujemy. Ale to jest właśnie przykład, myślę, że to bardzo ciekawe będzie obejrzenie tego po latach, zwłaszcza, że ja na przykład dawno tego nie widziałam, więc z przyjemnością to zobaczę, żeby...
A ja cały czas słyszę ten rytm, bo to jest bardzo niezwykły rytm, taki trochę, bo to jednak jest nawiązanie też, i Wyspiański pewnie tak chciał, do teatru greckiego, więc to skandowanie.
No to jest właśnie
takie,
to jest właśnie ulubione u Zygmunta Koniecznego tamtych lat, to jest właśnie ta jego charakterystyka stylu, ten rytm, właśnie to słowo powtarzane często z uporem.
I... No i obejrzenie jeszcze wspaniałego i młodego Jerzego Sztura, który jeszcze nie był taką gwiazdą ogólnopolską, bo do tych najsłynniejszych filmów typu Seksmisja to jeszcze parę lat będzie ładnych. Znakomita jego rola, tutaj proszę Państwa, mi się przypomina. A przypominamy, Krakowskie Forum Kultury zaprasza do swojej siedziby przy ulicy Mikołajskiej na wystawę fotograficzną Kompozytorzy Nieprowincjonalni. Jutro o 18 wernisaż przy ulicy Mikołajskiej 2, a w najbliższy wtorek w Narodowym Starym Teatrze o 18 spotkanie z Zygmuntem Koniecznym, projekcja Nocy Listopadowej, rozmowa, dyskusja. No zobaczymy, co się wydarzy. Agnieszka Maratyńska-Stankiewicz zaprasza już we wtorek o 18. W imieniu też Krakowskiego Forum Kultury pozdrawiamy. Andrzej Kosowski, Krakowskie Forum Kultury, także przygotowali wielki koncert muzyki teatralnej i filmowej Zygmunta Koniecznego. Już mówiliśmy o tym także 31 października w Krakowskim Centrum Kongresowym ICE. Proszę się zainteresować tym wydarzeniem. Pamiętajmy, pan Zygmunt Konieczny był bardzo w historii muzyki polskiej.
Tu Radio Kraków Kultura.